Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko-Malcher, dzień dobry Państwu. Zbliża się koniec 2019 roku. Dla poznańskich uczelni mijający rok był rokiem jubileuszowym. W dniu 7 listopada w Auli Uniwersyteckiej odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jakuba Chrchorowicza, a gościem specjalnym była Miki Kobayashi, laureatka drugiej nagrody w Międzynarodowym Konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w 2012 roku. Koncert połączony był z jubileuszem stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Profesor Wojciech Chora, od 2016 roku rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Którym z kolei jesteś rektorem?
13. O, szczęśliwie, tak.
Szczęśliwie. No to dobrze, że masz taki stosunek do 13. Wcześniej Wojciech Chora był kierownikiem pracowni Bioniki na Wydziale Architektury i Wzornictwa.
Nadal jestem.
I nadal. Czyli można być
dydaktyka
rektorem.
Dydaktyka jest obowiązkowa.
Bionika to jest blisko przyrody.
Tak.
Blisko natury. No, Wojciech Chora znany jest jako projektant mebli i przedmiotów użytkowych. Wiedzę zdobywał na poznańskiej uczelni i w świecie właściwie też, prawda?
Bywało.
Wyobrażam sobie, że kiedy wybrany zostałeś rektorem, to siadłeś na jakimś oryginalnym zydlu i pomyślałeś, trzeba zrobić na uczelni głębokie reformy. Tak to było?
No, wcześniej tak pomyślałem, bo inaczej bym nie startował w konkurencji o to stanowisko. Było sporo rzeczy, które wymagały zmian. Było coś w rodzaju takiego ciśnienia społeczności wewnątrz uniwersytetu i to wynikało i z rozmów, i z takich sugestii studentów, no ale też z kondycji uczelni.
No wiem, że były jakieś kłopoty finansowe nawet.
No nawet spore. I tutaj też jest istotne to, że jakby trzeba pamiętać, że to sztuka jest numerem jeden w tym, czym uczelnia się zajmuje i co powinno zajmować nasze głowy, bo po to tu jesteśmy i ta cała szeroko rozumiana kulturowa wartość, tylko bez uporządkowanych finansów jakby nie ma możliwości tej sztuki
uprawiać.
Tą sztuką się zajmować z wolną głową.
No właśnie, bo artysta nic nie zrobi, jeżeli nie ma
środków
do tego, żeby tworzyć.
Tak, i to też jakby ta kondycja uczelni no, ma istotne znaczenie, żeby móc realizować mądre rzeczy, żeby szeroko programować jakiekolwiek gesty na przyszłość. No i niezwykle ważna rola uczelni z tego segmentu społecznego, gdzie my owszem mamy kształcić studentów, mamy prowadzić badania, czy to naszą autorską aktywność artystyczną, bez której z kolei nie mielibyśmy kompetencji do rozmowy ze studentami, bo kimże jest pedagog, który mówi o teorii sztuki, a nie, poza teoretykami oczywiście, który mówi o sztuce, nie uprawiając jej na bieżąco, nie mając z nią bezpośredniego kontaktu. Ale ta właśnie rola społeczna, gdzie my mamy obowiązek myśleć o mieszkańcach tego miasta, regionu i to my mamy im tłumaczyć i pokazywać, co robimy. Mamy ich angażować w kulturę i to taką szeroko rozumianą, no bo przecież to ci mieszkańcy tego miasta są odbiorcami tego, co robimy i trzeba ich też wykształcić, niekoniecznie w tworzeniu, ale też i w odbiorze, ale również też należy, no taką piękną misję robił Alojzy Łuczak, tak, z prosymfoniką, to była taka...
Posiał i to zaowocował.
Ale no i to jak? Nawet owocuje w sztukach wizualnych, bo tak naprawdę to wszystko, co zainicjowałem, czy nasza uczelnia inicjuje, to ja tą lekcję od niego dostałem kiedyś. To jest niezwykle ważne i to jest nasz wielki obowiązek wobec tego miasta i wobec społeczności, w której jesteśmy.
I tak jest już od 100 lat, prawda? No bo
i tak jest od 100 lat.
Tradycja szkoły jest stuletnia. Zaczęło się od szkoły sztuk zdobniczych przed wojną, no a potem już
tak,
urodziła
się uczelnia.
Tak, i
to jest piękne też, że de facto powstaliśmy jakby na rdzeniu odrodzenia państwowości. No i ten swoisty fenomen, o którym często mówię, że była wielka bieda, było rodzące się państwo, rodząca się gospodarka, a jednak to chyba Paderewski przyłożył się do tego, że ta społeczność w Poznaniu uświadomiła sobie, że bez kultury tej wolności by nie było. I tak jak powołano uczelnie uniwersyteckie, ten Uniwersytet Poznański, z którego potem Politechnika została powołana przez Radę Powstańczą przecież, ale nie zapomnieli o tym, że ta kulturowa sfera jest niezwykle ważna i powołanie tych dwóch poznańskich uczelni artystycznych też nastąpiło i ta świadomość, że to jest potrzebne i że to nie jest zbędny wydatek i jakiś tam nadmiar czy eksces, że to jest niezwykle ważne.
Człowiekowi do życia oprócz chleba potrzebna jest taka duchowa
strona. Tak jak
strona.
Jeden z poetów powiedział, człowiekowi potrzeba poezji, a nie kalafiora. To cytat, nie moje.
A ja ci zacytuję coś, co znalazłam, a co jest twoją wypowiedzią. Celem sztuki nie jest spowodowanie chwilowego wydzielania się adrenaliny, ale stopniowe budowanie na przestrzeni całego życia.
Glenn Gould.
Stan oczarowania i wewnętrznego spokoju.
To powiedział Glenn Gould. Moja miłość muzyczna.
Tobie przypisałam, ale... No.
Tak, bo ja często używam tego cytatu. Nie wiem, czy nawet on jest tam przytoczony w oryginale. Sam go nie do końca pamiętam, jak to tam precyzyjnie. Ale jakby to jest ta idea, to jest ta myśl.
Słuchamy Glenna Goulda.
No właśnie chodzi o to, że sztuka to nie jednorazowe działanie, to nie jest pojedynczy błysk, tylko jest to ustawiczne jakby generowanie myśli i to jest ta operacja na myśleniu i takie budowanie siebie. No, sztuką się żyje.
Sztuką się żyje i sztuką się przełamuje kolejne bariery, ograniczenia. Ta wystawa, która została zaprezentowana w Muzeum Narodowym w tym roku, Obiekt i przestrzeń, związana właśnie była ze stuleciem
świetna
uczelni.
Świetna wystawa, tak.
No, ale ona nie wszystkich usatysfakcjonowała, bo to była wystawa, która się skoncentrowała na tych momentach związanych z obalaniem pewnych stereotypów, poszukiwaniem artystów. Czyli
tak. Ona dotyczyła eksperymentu i wyjątkowości naszej uczelni, jakby w kontekście innych ośrodków akademickich czy artystycznych w Polsce. To tego dotyczyło. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy byli w stanie zrobić wystawę, która by
wszystkimi mistrzami
usatysfakcjonowała. My mamy w planie kolejne wystawy, bo to była jedna z cyklu i nad tymi kolejnymi wystawami pracujemy. Ta miała pokazać swoistą wyjątkowość naszej uczelni.
I pracowników uczelni,
tak,
artystów związanych z
artem. Uczelnie tworzą ludzie. Uczelnia tak, bez ludzi jest niczym i nic o sobie nie stanowi. Nasza uczelnia ma to szczęście, że tworzyli ją niezwykle wyjątkowi ludzie o bardzo szerokich horyzontach i szerokiej świadomości takiej kulturotwórczej. Kolejnym fenomenem naszej uczelni od początku było to, że ja to ciągle powtarzam, że oprócz tworzenia i zagłębiania się w sztukę, równolegle cały czas funkcjonował taki głęboki namysł nad sztuką. Ten filar teoretyczny, gdzie oprócz projektowania, bo ta szkoła zawsze miała też takie ciążenie do tych kierunków projektowych, ona potrafiła mimo wszystko, bo projektowanie nieuzupełnione sztuką, jak niektórzy mówią, sztuką czystą i zostańmy przy tym określeniu, to projektowanie też będzie nie do końca dobre i nie do końca będzie przenosiło te wartości, które powinno przenosić. Więc te sztuki projektowe w połączeniu ze sztukami czystymi i dyskusją nad sztuką, to był fenomen naszej uczelni od samego początku. Tego nie było wszędzie. I do dziś dnia te trzy filary, one funkcjonują. Nie? I ten filar teoretyczny, on u nas jest chyba najmocniejszy w Polsce. Zresztą generalnie wszystkie te filary są najmocniejsze w Polsce. Jesteśmy największą i najlepszą uczelnią, mówię to w pełni świadomie, z olbrzymią nutą skromności, ale jesteśmy najlepszą i największą uczelnią w Polsce o najszerszym horyzoncie kształcenia i myślenia o sztuce.
A ilu jest studentów w tej chwili?
Ciągle oscylujemy w granicach 1400 studentów, 1500.
Naszym gościem jest rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor Wojciech Chora. Tak przy okazji, czy rodzina Chorów ma korzenie poznańskie?
To nie była poznańska rodzina, ona była częściowo skojarzona z Poznaniem, gdzieś tu przez prababcie, która tutaj w okolicach Poznania i w samym Poznaniu pomieszkiwała, natomiast rodzina mojej mamy to są rejony podwarszawskie, a rodzina mojego taty to jest obszar Kraków, Stanisławów. Pamiętam opowieści o miłościwie nam panującym, zgodnie z cytatem Franciszku Józefie. Pamiętam jeszcze portret Franciszka Józefa w krakowskim mieszkaniu mojej babci.
A w tej poznańskiej babci w mieszkaniu co było?
A nie, to było holenderskie malarstwo, takie no mocno raczej mieszczańskie rzeczy. Z drugiej strony więcej mam jakby po rodzinie mojej mamy, no bo też kontakt z babciami, dziadkami był większy. Także mam takie uniwersalną, ogólnopolską proweniencję.
I jak widać po osobie pana rektora, to jest dobre w skutkach takie przemieszanie.
No ja nie mogę sam o sobie tego mówić, ale byłem przedwczoraj w Krakowskiej Akademii i tam mam też wspomnienia. Stryj mojego ojca był absolwentem tej uczelni, był uczniem Matejki. Uruchomił fabrykę farb i kredek Karmański i do dzisiaj ta fabryka funkcjonuje, aczkolwiek nie wiem, czy ona jeszcze jest w rękach dalszej oczywiście rodziny. Nie doszedłem do tego. Tym niemniej no, niezwykle interesujące osobowości, charaktery i przez to jakby jadę do Krakowa, czuję się jak u siebie, idę do kolegów z Akademii Krakowskiej, czuję się jak w rodzinie. I to jest fenomen, bo to też pozwala jakby na innego rodzaju rozmowę, to pozwala na budowanie jakichś relacji i budowanie jakichś płaszczyzn komunikacji dla mojej uczelni, która oczywiście jest najważniejsza na świecie i najlepsza. Ale to są też ludzie. Nigdzie w żadnej uczelni nie spotkałem takiego zestawu tak fantastycznych ludzi o tak szerokich horyzontach, o tak różnych poglądach, którzy zawsze, mimo że się potrafią niesamowicie ścierać, w pełni świadomie budują wspólną wartość. To jest fenomen.
I te duchy poprzedników też krążą.
No jak... duchy poprzedników to jest niezwykle ważna rzecz.
Jak mówiliśmy o tej katedrze Bioniki, to tam ja żywego Jarka Maszewskiego spotykałam.
No, to też no, już prawie...
A dzisiaj to już niestety
zbliża się 50 lat istnienia tej katedry i wielu, wielu ludzi, którzy je złożyli na wielkość tej szkoły. Myśmy jako jedyna uczelnia, która miała jubileusz nie tylko stulecia, bo Kraków miał 200 lat, tylko oni zapominają o tym, że tam pod miłościwie panującym Franciszkiem Józefem
można
oni mogli
więcej
robić to w pełnym komforcie i jeszcze sobie orła wieszać na ścianie. Natomiast tutaj to absolutnie nie było możliwe. W związku z czym powstanie tej uczelni było możliwe jedynie dzięki restytucji państwa. Byliśmy jedyną uczelnią w Polsce, która uhonorowała wszystkich od początku, którzy tę uczelnię tworzyli. My zrobiliśmy przed 1 listopada zaduszki stulecia i tam zrobiliśmy wystawę portretów, fotografii wszystkich naszych pracowników, którzy od początku istnienia szkoły w tej szkole pracowali i których już z nami nie ma. I zagraliśmy im rekwiem Mozarta. Była to przepiękna uroczystość, niezwykle ważna po to, żeby spojrzeć wstecz i przeżyć taki rodzaj refleksji nad wartością tych, którzy tę szkołę budowali i jakby uświadomić sobie swoją pozycję jako rodzaj kontinuum. Było ich 117 i no jak na naszą szkołę zawsze mój akcent humorystyczny się musiał pojawić. Ktoś powiedział, że też tych 17 nie mogło poczekać, bo to by było 100 na stulecie. Ale wszystkim się ukłoniliśmy, zrobiliśmy taką plakietę betonową ze znakiem stulecia naszej szkoły, z takim dopiskiem in memoriam i w tej chwili jakby dobiega końca akcja położenia na grobach tych wszystkich naszych poprzedników tych plakiet, żeby też im się ten ukłon dostał.
Mówiłeś o współpracy z innymi uczelniami. Czy ta współpraca została zacieśniona, bo takie były pomysły, żeby stworzyć współpracę ścisłą pomiędzy poszczególnymi szkołami?
Mamy bardzo ścisłą współpracę. Z niektórymi uczelniami ona jest niezwykle mocno zacieśniona, ale to jakby z różnymi uczelniami jakby na różnych platformach. Jesteśmy w trakcie wdrażania nowej ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym, w związku z czym też z wieloma uczelniami jesteśmy na niezwykle bliskich połączeniach, jeśli chodzi o współpracę z jak najpłynniejszym, z jak najgładszym wprowadzeniem tej ustawy, bo niezwykle ważne było też to, żeby wprowadzenie tej ustawy nie spowodowało zbyt dużych wstrząsów.
No właśnie, ale przypomnijmy, na czym ona polega.
Ta nowa ustawa polega na zmianie struktury uczelni, w której jednostką odpowiedzialną za badania, kształcenie nie są poszczególne wydziały jako osobne jednostki, tylko jednostką już jest cała uczelnia. Za tym idą przeróżne zmiany organizacyjne, odpowiedzialności osobowej, zmiany w przewodach naukowych, zmiany
to jest utrudnienie w sumie.
Zmiany w finansowaniu tej nauki. To zależy, jak się do tego podejdzie. Ta ustawa na szczęście dała sporo wolnego pola do decyzji środowisk czy poszczególnych uczelni.
Naszym gościem jest rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor Wojciech Chora.
Próbujemy oddziaływać również poza Poznań i poza Polskę. Latem, parę miesięcy temu, uruchomiliśmy ambasadę sztuki Uniwersytetu Artystycznego we współpracy z konsulatem generalnym w Kolonii. I tam przez 2 miesiące były prezentowane wystawy naszych twórców uczelnianych i nawet się pojawiały prace studenckie. Wystawy, które zgromadziły nieprawdopodobną ilość widzów. I to było sympatyczne, że oprócz wernisażu były również finisaże zamykające te wystawy, na których było nie mniej dużo ludzi. Te kontakty, które przy okazji się zawiązują, czy już zawiązały, one wywołują swego rodzaju podciśnienie, tak? I widać chęć i wolę żebyśmy się tam pojawiali z naszą aktywnością.
No i na pewno mają wpływ na rozwój studentów, bo ty jesteś przykładem takiego człowieka, który otarł się w świecie zaraz na samym początku po studiach i ta twoja dziedzina projektowanie mebli no, została pokazana od różnych stron, prawda?
Tak, no dzisiaj relacje ze światem są nie mniej ważne, jak były kiedyś. One oczywiście są dużo łatwiejsze z kilku powodów. To znaczy, kiedyś nie można było dostać paszportu, a jak już się miało paszport, to trzeba było mieć wizę, po którą trzeba było stać kilka dni w kolejce, o czym już nikt dzisiaj nie pamięta.
Ale może znowu trzeba będzie sobie przypomnieć, bo po Brexicie ty właśnie w Londynie byłeś, prawda?
No ale dzisiaj, nawet jeśli nastąpi Brexit, podejrzewam, że uzyskanie prawa wjazdu do Anglii nie będzie taką uciążliwością, jak było to kiedyś. Zresztą moi przyjaciele, z którymi ciągle mam kontakt od tamtych czasów, jakby oni ciągle nie dowierzają temu, że ten Brexit może nastąpić. Ale jest to swojego rodzaju memento, żeby nam nigdy nie przyszło do głowy, żebyśmy poszli w ślady Brytyjczyków.
A powiedz, no pewnie nie pójdziemy, ale powiedz, jak wyglądała twoja praca, twoje studia, jak wyglądały w Londynie? Gdzie ty byłeś?
To był efekt wygranego konkursu Marii Dokowicz, co jest niezwykle ważne. I tu mała dygresja. Konkurs Marii Dokowicz...
Też absolwentki.
Stał się też absolwentki szkoły. Naszej uczelni, która miała świadomość tego, że tych naszych młodych absolwentów należy wspierać. W związku z czym ten konkurs 30 któryś raz jest organizowany już.
A ona studiowała w tej szkole sztuk zdobniczych, tak, bo to była przedwojenna absolwentka.
Tak, przedwojenną absolwentką była. No i to była taka platforma kiedyś właśnie na to, żeby można było dostać określoną sumę pieniędzy. Ja pamiętam, chyba to było $600, zawrotna kwota. Ale te $600 to nie było głównym celem jakby wygrania tego konkursu, bo głównym celem to była możliwość dostania paszportu i wizy do dowolnego kraju. I mnie wtedy urodziła się myśl po wygraniu tego konkursu właśnie wyjechania do Londynu. Tak konkretnie nie miałem jeszcze obrazu, co ja w tym Londynie bym chciał zrobić, ale ważne było, że było tam mnóstwo rzeczy do zobaczenia i mnóstwo ludzi do poznania. Dotarłem do tegoż Londynu. Przyjaciele moi, którzy tam mieszkali, no, moja wdzięczność za tamten czas jakby nie ma końca. Przewspaniali ludzie, Marta i Graham Becken, którzy de facto jakby otwierali mi oczy na tym wstępnym etapie funkcjonowania tam. Tam miałem relacje z kilkoma uczelniami, natomiast związałem się bliżej z Royal College of Art i z paroma ludźmi, którzy tam właśnie operowali w obszarze projektowania mebla. I tam spędziłem około półtora roku i to był rodzaj takich naprawdę pogłębionych studiów. Ja ten pobyt tam traktuję wręcz jak drugie studia, bo ilość możliwości budowania horyzontów, poznania ludzi, poznania technologii, poznania zupełnie innych spojrzeń na aktywność projektową. No i dwa takie potężne uderzenia to jest technologia, która u nas wówczas była mało dostępna, bo tu nawet trudno było farbę olejną kupić do pomalowania, czy jakąkolwiek farbę do pomalowania mebla. Nie mówię już o jakimś określonym kolorze, bo farby to myśmy tu produkowali. To był mój serdeczny, przecudowny profesor Aleksander Kuczma. To taką miał receptę na produkcję lakieru do mebli, mianowicie brało się rozpuszczalnik nitro, który jeszcze można było kupić w sklepie, zbierało się odpady styropianowe, to się rozpuszczało ten styropian w tym rozpuszczalniku, po czym szło się na grafikę po jakiś barwnik, bo oni jeszcze na szczęście mieli. A że kochani ludzie to byli, to użyczali. Ten barwnik się dodawało do tej, uzyskano właśnie uprzednio z tego styropianu rozpuszczalnika farby. No i to się wlewało w ten pistolet i lakierowało się mebel. No, takie to były czasy, ale one też uczyły nas pewnego rodzaju inwencji.
Właśnie. Tak. Ktoś mi o tym mówił, że dlatego Polacy się odnajdują w każdym miejscu na świecie, bo mają ten zmysł kombinatoryczny.
Tak, ale to też jakby te patenty Olka Kuczmy i jakby to takie nieustające ćwiczenie w kombinowaniu i w wymyślaniu różnych ścieżek dojścia do konkretnego celu, a nie, że idę do sklepu i kupuję, a jak nie mogę kupić, to nie mam. No to też wzbudzało podziw moich ówczesnych kolegów, a obecnie jeszcze przyjaciół tam w Londynie, gdzie trzeba było jakąś wymyśleć, w jaki sposób tam ugiąć jakiś element metalowy. No to wymyśliłem maszynkę do gięcia tego metalu, która no, była obrzydliwie prosta i nieskomplikowana, ale rozwiązywała problem.
Ale... Jeszcze do tego by można zrobić grzałkę z dwóch żyletek i zagrzać herbatę w pracowni.
To podejrzewam, że w angielskich więzieniach też znali tę metodę.
Jakichś tam ciekawych, wyjątkowych ludzi poznałeś? Czy ich pomysły wydawały ci się rzeczywiście jakieś olśniewające?
Mnóstwo ludzi poznałem i to takich z pierwszych stron gazet i takich, których żadna gazeta nie pisała. Każdy miał jakąś wartość, którą udało mi się dostrzec i która gdzieś mi jakąś taką klapkę z uświadomieniem jakimś otwierała. Byli przecudowni profesorowie tejże uczelni, ale też poznałem tam reżyserów, muzyków, którzy otwierali człowiekowi horyzonty na zupełnie inne widzenie rzeczy świata i inne myślenie o sztuce. Moi koledzy z ówczesnych czasów, którzy byli jakby na podobnym etapie rozwoju, no Jasper Morrison dzisiaj jest wielkim światowym projektantem, powszechnie znanym. Wówczas był świeżo upieczonym absolwentem uczelni i pamiętam wiele spotkań z nim i tych rzeczy, które robił. Czy to zapowiadało jego wielkość? Nie umiem powiedzieć. No, był interesującym twórcą, to prawda. I takich artystów, projektantów no, poznałem sporo. No, były takie osoby jakby niezwiązane ze sztuką, znaczy z tą stricte projektową. Miałem radość, przyjemność projektowania i robienia mebli dla Tiny Turner. To było niebywałe, jak taka postać jakby z
ale
takiego...
Ale ona wkraczała do pracowni?
Tak, wielokrotnie. Albo byliśmy, bo to przecież były czasami zespołowe spotkania. Byliśmy u niej w domu i to ktoś, kogo się widziało w telewizji albo...
I ktoś tak pięknie śpiewał.
A no niebywale zupełnie. W szlafroku stawia ci herbatę na stoliku. Robi to wrażenie, ale najfajniejsze jest to, że nie miałem sytuacji jakichś rozczarowań. To znaczy klasa tej kobiety, tak? Bo takich ludzi poznałem paru i to było fenomenalne, że ta klasa była taka rzeczywista, tak? Poziom rozmowy, poziom myślenia o kreacji w ogóle.
Casual glance.
rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor Wojciech Chora. Ten rok, no mijający rok 2019 dla szkoły można uznać za rok udany?
No niezwykle udany. Mnie się wydaje, że przez pierwsze dwa lata staraliśmy się wprowadzać reformy, zmiany. I z tym jest tak, że każdy mówi, że trzeba zmienić, natomiast jak już przychodzą zmiany, to najważniejsze, żeby się nic nie zmieniło. Bo to zawsze uwiera. To jakby chociażby wyjście poza stereotyp, czy wyjście poza przyzwyczajenia, to już jest jakby element bolesny. I ja miałem absolutnie tego świadomość. Z tym, że wydaje mi się, że taka szczerość i konsekwencja to są dwa filary, które umożliwiają zmiany. I taki pełny kontakt i tłumaczenie na bieżąco, co robimy, po co robimy i w jaki sposób. I angażowanie w te działania wszystkich środowisk naszej społeczności, to jakby dało taką dobrą platformę dla tych naszych działań.
I o tym była mowa też w czasie koncertu, tego jubileuszowego koncertu. Koncert odbywał się w Auli Uniwersyteckiej. Było dużo różnych odznaczeń, było dużo ukłonów w stronę zasłużonych pracowników uczelni.
No było 940 gości, z tego olbrzymia ilość członków naszej społeczności, ale też przyjaciół, gości.
No i było właśnie z jednej strony podsumowanie tego, co się zdarzyło. Ja myślę, że wracając do początku naszej rozmowy, to, że ta zapaść finansowa została jakoś pokonana, to te różne właśnie inicjatywy typu galerie czy współpraca z innymi uczelniami, bo ja właściwie jak się próbowaliśmy umówić na rozmowę, to ja bez przerwy słyszałam, a jestem w Krakowie, a jestem w Gdańsku, a jestem... No, ta współpraca z uczelniami jest rzeczywiście chyba odczuwalna, ale też usłyszałam o projektach. W czasie tego koncertu na scenie stojąc zapowiadałeś utworzenie katedry czy działu cyfryzacji na uczelni, co mnie zastanowiło.
Nie, chodziło mi o, nie katedry, ani działu, chodziło o instytut cyfrowy, taki uczelniany instytut cyfrowy. Myśmy się wzbogacili bo to był problem jakby z naszymi wydziałami projektowymi. Problem był z prototypowaniem, z realizacją obiektów. Poza stolarnią, taką podstawowo wyposażoną, nie mieliśmy za bardzo sprzętu, ani możliwości realizować bardziej wyszukanych technologicznie projektów. No, nie można w takiej uczelni, która uczy projektowania i myślenia jakby o przestrzeni, o produkcie, o obiekcie, pozostawać na pułapie określenia bazowego jakiejś idei bez prób eksperymentu, wymodelowania, wyprototypowania, żeby mieć na bieżąco możliwość weryfikowania tych idei, tych pomysłów. I udało nam się pozyskać, dzisiaj rozmawiamy, jutro przyjeżdża olbrzymia, taka cyfrowa, pięcioosiowa obrabiarka najnowszej generacji, a już stoi zakupionych ileś maszyn, urządzeń, które faktycznie tak w cudzysłowie z dnia na dzień dadzą nam możliwości jako jedynej artystycznej uczelni w Polsce tak wszechstronnego i zaawansowanego technologicznie prototypowania i modelowania. Przy czym absolutnie zakładam od samego początku, że to nie tylko jest dedykowane pracowniom projektowym czy kierunkom projektowym, ale zależy mi na tym, żeby wszyscy nasi twórcy, studenci mieli do tego dostęp, no bo dzisiaj, znowu wracając paralelą do naszej rozmowy o wystawie tej Muzeum Narodowym, wystawie stulecia, są różne media, które się nadają do każdej aktywności artystycznej i wydaje mi się, że dostęp do tych wysokich technologii cyfrowych dla każdego kierunku naszej uczelni będzie miał wartość. Tam już rzeźbiarze się bardzo intensywnie...
Rzeźba to też przestrzeń, prawda? Trzeba to sobie
bardzo intensywnie się zaangażowali w działania nad tworzeniem tego instytutu. To tam jeszcze różne nazwy chodzą na pogłowie, ale to wszystko jakby krąży, żeby to był uczelniany, międzywydziałowy, żeby tego nie przypinać jakby do jednej jednostki, tylko żeby to z założenia było ogólnodostępne. I no, wydaje mi się, że to będzie nieprawdopodobna platforma dla pracowników, dla studentów, dla rozwijania programów badawczych do takiego stanięcia wobec zupełnie nowych możliwości.
Jaki będzie następny 2020 rok dla uczelni? 101 rok jej działalności.
No, następny rok to jest znowu kawał intensywnej pracy. To jest tworzenie tego centrum cyfrowego. To są nowe budynki, w których jesteśmy w trakcie pozyskiwania. To jest rozpoczęta budowa kamienicy, czy przebudowa, odbudowa kamienicy, która jest po sąsiedzku z nami, co nam da jakieś 1800 metrów kwadratowych powierzchni. Niezwykle intensywne prace. No i rok wyborczy oczywiście. Zobaczymy.
Rok wyborczy, czyli...
Jeśli moi koledzy i koleżanki stwierdzą, że to, co robię, ma sens i to jakieś efekty przynosi... No będzie mi miło.
Życzę, żeby było bardzo miło w przyszłym roku i żeby było owocnie, jeżeli chodzi o artystyczne osiągnięcia szkoły też.
Ja nie wątpię, że szkoła poszybuje.
A muzycznie? Jak powinniśmy dzisiaj ilustrować tę audycję?
Ja tam kocham Bacha, więc może coś skrzypcowego. Może fragment partity Bacha. To tak na zamknięcie roku... Jako refleksja i jako u Bacha taki ładunek nadziei. Także chyba tak, chyba Bach.
Według życzenia. Bardzo dziękuję. Profesor Wojciech Chora, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, był naszym gościem.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Życzę pięknego nowego roku.
Życzenia, do których się dołączam. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.